Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie już po tym okresie Świąt Wielkiej Nocy, chociaż dalej pozostajemy w oktawie tych pięknych świąt wielkanocnych. I 10:14 na naszych zegarach, ze mną Tomek Rosłon do godziny 11:30. No i na początek, drodzy Państwo, wszyscy śledziliśmy, albo przynajmniej gdzieś z tyłu głowy mieliśmy to, że może dojść do eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. O tym mówiło się w kontekście wpisu Donalda Trumpa, który wyraźnie mówił o zniszczeniu cywilizacji irańskiej, cywilizacji perskiej. Był to bardzo mocny wpis na platformie Truth Social, no ale udało się i to dzięki Pakistanowi uzyskać przynajmniej dwutygodniowe takie zawieszenie działań zbrojnych. Jakie będą tego konsekwencje? Dlaczego do tego doszło? O to zapytam mojego gościa. Z nami jest pan dr Bogdan Pliszka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zdziwił się pan, że doszło do tego wstępnego porozumienia pomiędzy Iranem i Stanami?
Nie do końca, dlatego że po pierwsze, no niestety, Trump przyzwyczaił nas do tego, że jest no, mocno niekonsekwentny. I tak długo trwało, proszę zauważyć, że często jest tak, że początek jakiejś tam deklaracji Trumpa brzmi inaczej, kiedy ją kończy, czyli za jakieś kilkanaście minut w zasadzie dowiadujemy się, że jest dokładnie odwrotnie niż te kilkanaście minut temu. W związku z tym tutaj można się było tak naprawdę spodziewać wszystkiego. Sprawa druga to jest kwestia tego, co się dzieje w samych Stanach Zjednoczonych. Tam proszę też zauważyć, mnóstwo generałów po prostu podaje się do dymisji. Oni, armia mówiąc wprost, czy inaczej siły zbrojne, bo to nie tylko armia, bo również marynarka wojenna, nie chce kontynuacji tej wojny. Marynarka wojenna pierwsza jakby zadeklarowała, że no nie jest w stanie posłać tyle okrętów, ile chciał Trump posłać do ścieśniny Ormus. Czyli mówiąc krótko, no zbuntowała się, tak byśmy nawet mogli powiedzieć. Teraz o czymś takim możemy mówić w przypadku sił lądowych. Tam generałowie, część generałów odchodząc mówi wprost, że Ameryka nie jest w stanie prowadzić tej wojny ze względu na to, że po prostu magazyny są puste. Znaczy nie ma czym tej wojny prowadzić. Proszę tylko zauważyć jedną rzecz. Jak gdybyśmy tak porównali obecną Amerykę z czasami prezydenta Reagana, to jak wtedy mówiono, Stany Zjednoczone są w stanie wprowadzić 2,5 wojny światowej. To tak dziwnie brzmiało, ale chodziło o to, że jakby były wtedy Ameryka była w stanie prowadzić 2 wojny o zasięgu globalnym i jedną lokalną, równocześnie. Natomiast w tej chwili, no właśnie, do chociażby do obrony czy to swoich baz, czy Izraela, baterie patriotów były zabierane w zasadzie z całego Bliskiego Wschodu. Co gorsza, były również zabrane z Korei Południowej. Więc to tutaj rzeczywiście wygląda na to, że generałowie mówią prawdę. Magazyny są puste i mówiąc wprost, no nie ma za bardzo czym prowadzić tej wojny. Także, znaczy inaczej. Zostaje jeszcze kwestia pójścia krok dalej, czyli no, użycia broni jądrowej, broni niekonwencjonalnej. I tutaj też wygląda na to, że wojskowi są zdecydowanie bardziej rozsądni od prezydenta Trumpa i najwyraźniej taka eskalacja tego konfliktu zupełnie im się nie marzy, powiem więcej, znaczy nie marzy im się, oni są przeciwni użyciu broni jądrowej na jakąkolwiek zasadzie skalę, znaczy to nawet nie, że przejście krok, pójście krok dalej i pójście w kierunku wojny jądrowej, takiej no, pełnoskalowej, to myślę, że wyraźnie widać, że oni nie chcą nawet użycia, bo ja wiem, taktycznej broni, takiej nazwijmy to odstraszającej, gdzieś tam w kierunku jakiejś pustyni, znaczy w kierunku, na terenie jakiejś pustyni, na terenach niezamieszkałych. Więc tutaj sytuacja militarna Stanów Zjednoczonych najlepsza nie jest. To tutaj też o tym nie ma tak naprawdę co mówić. W związku z tym po prostu to jest No, rozsądna decyzja. No. Tutaj nawet bym powiedział, że nie dość, że rozsądna, to jeszcze taki powrót Trumpa do tego, co deklarował przecież w swojej kampanii wyborczej. Bo Trump, przypominam, Trump wprost mówił, że wycofa Amerykę z wojen. Znaczy, że jego druga kadencja to będzie kadencja pokoju. Nawet tam marzyła mu się pokojowa Nagroda Nobla. No teraz podejrzewam, że prędzej, nie wiem, za jego kadencji rozpocznie się na przykład budowa jakiejś bazy księżycowej, jeżeli tam okaże się, że są warunki, niż on dostanie nagrodę pokojową, przynajmniej pokojową Nagrodę Nobla. Także tutaj no do końca ja bym się nie dziwił. Znaczy rozsądek wziął górę i no mówiąc wprost, to realna sytuacja Stanów Zjednoczonych pod względem jakby posiadanych sił konwencjonalnych po prostu dotarła do Trumpa i uznał, że on i jego otoczenie, bo też jakbym nie przeceniałbym tylko, że to on, ale on i jego otoczenie, jego doradcy, no mówiąc wprost, no doszli do wniosku, że tej wojny kontynuować się nie da, przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej była ona kontynuowana w tej chwili. Podejrzewam, że po prostu nie ma takiej ilości na przykład rakiet, bomb, które mogłyby, jak to ładnie właśnie Trump powiedział i pani redaktor przypomniała, zniszczyć cywilizację perską. Nie ma czym, no i tyle.
Czy możemy tutaj mówić w takim razie, panie doktorze, o jakimś sukcesie Iranu i reżimu, bo jednak kanwą do tych przyszłych rozmów, które mają rozpocząć się w piątek, ma być ten 10-punktowy plan zaproponowany przez Iran między innymi.
Iran w zasadzie, ja bym powiedział, że Iran już odniósł sukces praktycznie rzecz biorąc od początku tej wojny. Tutaj no nie ma co udawać, to właściwie ta wojna jest sukcesem Iranu. Powiedzmy, że paradoksalnie założenie było dość podobne jak założenie Rosji na Ukrainie, że to będzie kilkudniowa operacja. Rosjanie nawet nie nazwali przecież tego wojną, tylko tam specjalną operacją wojskową. I to było, mam wrażenie, założenie takie samo. Kilkudniowa operacja, urywamy głowę, że tak powiem, czyli likwidujemy czołowych przywódców irańskich, ewentualnie najwyższych dowódców wojska i Korpusu Strażników Rewolucji. W samym Iranie w tym momencie rozpoczynają się czy to antyrządowe protesty, a nawet bym powiedział może rozruchy. Do tego dochodzi kwestia separatyzmów, na przykład azerskiego. No, łatwo, znaczy tutaj jakby założenie pewnie było takie, że tam najszybciej może do tego dojść, ponieważ przecież w Azerbejdżanie, czyli w prowincji Iranu, która się nazywa Azerbejdżan, mieszka więcej Azerów niż w Azerbejdżanie, które państwie niepodległym. Więc tutaj pewnie to było, no, tam kwestia Kurdów. I w zasadzie okazało się, że żadna z tych mniejszości narodowych w Iranie nie jest skłonna stanąć po stronie Stanów Zjednoczonych, przepraszam, i wspomagać Amerykę albo odwrotnie, albo jeszcze inaczej, koalicję amerykańsko-izraelską w tej wojnie. Izrael jeszcze wyciągnął, to jest w ogóle jakaś aberracja, wyciągnął syna ostatniego szacha, który, no proszę poczytać, co ten chłop wygaduje. On na przykład mówi, że dziękuję Stanom Zjednoczonym i Izraelowi za bombardowanie Iranu. Uważa, że to pomoże obalić reżim i to przyniesie wolność Irańczykom. No, porównajmy to tak na chwilę, powiedzmy, cofnijmy się w czasie i porównajmy to, powiedzmy, z latami 80. w Polsce, gdzie nie ma co udawać. Znaczy, rząd Jaruzelskiego był delikatnie mówiąc niepopularny, no ale nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, czy to KPN, czy Solidarność Walcząca, żeby już mówić o tych, powiedzmy, takich skrajnych ugrupowaniach opozycyjnych, wzywały Amerykę do bombardowania Polski. No a tutaj teoretycznie człowiek, który miał stanąć na czele państwa izraelskiego po obaleniu ajatollahów, wzywa Amerykę i wzywa Izrael do kontynuowania bombardowań i dziękuję za te bombardowania, które już te państwa przeprowadziły. No więc po prostu seria absurdów, seria pomyłek i to takich no tragicznych, co tu kryć. Znaczy, ja już pomijam oczywiście to, co było bombardowane, na przykład szkoły, tak? Czy również były informacje o tym, może nie do końca potwierdzone, że były bombardowane szpitale. Więc już pomijając to, to no nawet gdyby były tylko obiekty wojskowe albo obiekty wojskowe i okolice obiektów wojskowych bombardowane, no to też nie wyobrażam sobie, żeby to wzbudziło sympatię, czy to do Stanów Zjednoczonych, czy do Izraela w Iranie. Błędy, błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Znaczy błędy wywiadu to przede wszystkim i za tymi błędami wywiadu poszły takie, a nie inne decyzje Trumpa i Netanyahu, jak rozumiem, albo odwrotnie, Netanyahu i Trumpa. No i efekty widzimy, znaczy właściwie od początku Iran radzi sobie w tej wojnie całkiem nieźle, szczególnie, że prowadzi ją podobno z największym supermocarstwem. Tutaj ja powiedziałem podobno, no bo właśnie można się zastanowić, czy rzeczywiście mamy z tym do czynienia. Co gorsza, no sympatia opinii publicznej na całym świecie raczej jest po stronie Iranu, a nie po stronie Stanów Zjednoczonych. To raz. Dwa, w samych Stanach Zjednoczonych popularność tej wojny jest skrajnie mała, tak? Znaczy, no poparcie dla wojny jest prawie że śladowe. A to znowu, porównajmy to chociażby z wojną w Wietnamie. Przecież podczas wojny w Wietnamie Ameryka nie przegrała ani jednej bitwy, ale przegrała wojnę. No i tu mamy jakby, moglibyśmy mieć na przykład z czymś podobnym do czynienia. Rzeczywiście Ameryka może się pochwalić tym, że uderzyła w takie czy inne obiekty wojskowe, w taką czy inną infrastrukturę Iranu. Tylko co z tego, jeżeli za tym nic nie idzie? To znaczy Iran cały czas się broni. Mało tego, na przykład doszło przecież do sytuacji, kiedy Iran zaczął strącać amerykańskie samoloty. No to też trudno nazwać sukcesem Stanów Zjednoczonych. I to mówimy o samolotach bardzo nowoczesnych, o których powiedzmy oficjalnie mówi się, że one są praktycznie niewykrywalne dla radarów. No widocznie jednak dla irańskich są.
Panie doktorze, to teraz porozmawiajmy o tym, bo pojawiają się także informacje, że to Chiny naciskały na Iran, żeby jednak do tego porozumienia doszło. Wiadomo, że tutaj bardzo istotnym wątkiem jest cieśnina Ormus i to, co dzieje się, a raczej nie dzieje się w cieśninie Ormus i jej całkowite zablokowanie. Teraz ma być jej odblokowanie. Czy tutaj właśnie Chiny miały tą decydującą, kluczową rolę, jak pan uważa?
Myślę, że tak, dlatego że muszę zauważyć, że Chiny wykorzystują tę wojnę właśnie do tego, aby pokazać, że są równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, że to od nich, od tego, jaka będzie decyzja Pekinu, zależy trwanie lub koniec tej wojny. Iran cały czas praktycznie rzecz biorąc, to wiemy wszyscy, mógł liczyć na wsparcie Chin. Częściowo również Rosji. Tu pewnie mniej, ale jednak do końca bym nie lekceważył tego rosyjskiego potencjału. Znaczy Rosja na przykład generalnie rzecz biorąc ma przecież cały czas na orbicie spore ilości satelitów szpiegowskich, w związku z tym tutaj na taką pomoc Iran mógł liczyć. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc sprzętową czy szkoleniową również, no to bez wątpienia tutaj kluczową rolę miały Chiny. W związku z tym mają też jakby no lewar, tak? Mogą nacisnąć na Iran, wstrzymując na przykład dalsze przesyłanie pomocy wojskowej dla armii irańskiej czy dla Korpusu Strażników Rewolucji. No, w zasadzie jedne i drugie walczą, ale powiedzmy, że nie do końca jest to samo. W związku z tym Chiny po prostu skorzystały z tej możliwości. Wszystko na to wskazuje, bo no, oficjalnego potwierdzenia na razie nie mamy, ale wszystko na to wskazuje, że Chiny skorzystały z tej możliwości i no, nacisnęły Iran, albo przynajmniej próbowały skutecznie zresztą, jak widać, przekonać Iran do tego, aby przyjął te amerykańskie propozycje. No, na razie mamy rozejm tak naprawdę. Po pierwsze nie wiemy, czy on się utrzyma, bo to już bywało tak, że się nie utrzymywał. Po drugie jest jeszcze pytanie o postawę drugiego z koalicjantów walczących przeciwko Iranowi, czyli o postawę Izraela, bo to nie wykluczam tego, że akurat Izrael zupełnie nie weźmie sobie do serca faktu, że mamy do czynienia z zawieszeniem broni i po prostu będzie kontynuował wojnę.
W sumie się to dzieje, bo biuro premiera Benjamina Netanyahu poinformowało już, że Izrael oczywiście popiera to dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem, o którym mówimy, z wyłączeniem działań w Libanie. że no i ten komunikat płynący z Tel Awiwu nieco jednak stoi w sprzeczności z tym, co wcześniej deklarował premier Pakistanu, bo mówił on o tym, że rozejm ma obejmować wszystkie strony konfliktu i obowiązywać na wszystkich frontach, a widzimy, że jednak Izrael wyłamuje się z tego, wyłączając Liban.
No tak, w tym momencie, jeżeli Izrael wyłączy Liban, to nie jest wykluczone, znaczy będzie tam kontynuował te działania zbrojne, to niewykluczone, że Iran przekona na przykład Hutich do tego, aby również wyłączyli się z tego rozejmu i atakowali cały czas Izrael. W związku z tym tutaj, no, a potem to jakby to jest wiadomo, jak wygląda taka historia, to znaczy wyłamuje się jedna strona, a potem jeżeli gdzieś tam toczą się jakieś działania, to ktoś inny się przyłącza. No tak się zaczęła pierwsza wojna światowa, w związku z tym tutaj albo mamy rozejm na wszystkich frontach, również tych, nazwijmy to, takich bocznych czy zastępczych, albo nie mamy go wcale. No jeżeli Netanyahu od razu mówi, że tutaj rozejmu nie będzie, to widać wyraźnie, że jemu na tym rozejmie po prostu nie zależy.
No tak,
jemu
to argumentuje,
na tym, żeby ta wojna trwała.
On argumentuje to tym, że tam działa oczywiście Hezbollah i oni są jego głównym celem.
No działa cały czas, no ale to znaczy jakby działa teraz, działał rok temu, działał dwa lata temu, wtedy jakoś, oczywiście, że Netanyahu to przeszkadzało, ale wtedy jakoś nie próbował tam działań zbrojnych, natomiast w tej sytuacji to jest jakby nic innego jak sabotowanie tego zawieszenia broni, trudno to inaczej określić tak naprawdę, więc bo gdyby to było przedłużenie działań zbrojnych, które trwają od dawna, to można byłoby inaczej na to patrzeć. No ale te działania zbrojne przeciwko Hezbollahowi zaczęły się jakby w ramach wojny przeciwko Iranowi. W związku z tym no to jest część tego samego konfliktu. No tak samo jak różne pierwsza czy druga wojna światowa przecież też się toczyły na różnych frontach. Tutaj ta też się toczy na kilku frontach. Jeżeli w takim razie na jednym z frontów nie ma zawieszenia broni, no to nie ma zawieszenia broni w całej wojnie.
Z kolei jeszcze wróćmy do Pakistanu, bo tutaj pojawia się właśnie ten wątek, ten kraj, który chyba możemy tak śmiało powiedzieć, odegrał kluczową rolę. No i właśnie pytanie, panie doktorze, dlaczego Pakistan akurat tutaj ma takie bardzo ważne znaczenie, bo to tutaj i premier Pakistanu, a także przedstawiciele dyplomatyczni brali udział w tych konsultacjach, w przesyłaniu tych notatek, tych kilkuzdaniowych informacji. Co wpłynęło na to, że to Pakistan właśnie odgrywa tę rolę?
Pakistan bardzo dobrze wykorzystuje po pierwsze swoje położenie, po drugie swoją pozycję w świecie islamskim. Takie odnoszę wrażenie. Znaczy Pakistan jest no jedynym przecież państwem islamskim, które jest posiadaczem broni jądrowej. I to jakby to już to czyni z tego kraju bardzo poważnego gracza. Po drugie, Pakistan ma świetne stosunki z Chinami. Może nawet nie dlatego, że Chiny tak strasznie lubią Pakistan, ale dlatego, że Pakistan jest przeciwwagą dla Indii. A Indie, jak wiadomo, stosunki z Chinami mają kiepskie. W związku z tym, no to jest trochę tak jak powiedzmy w międzywojniu Polska była po drugiej stronie Niemiec i dlatego była bardzo ważna dla Francji. Nie dlatego, że nas lubili, no ale jakby szachowaliśmy Niemcy od wschodu. I tutaj trochę na tej zasadzie Pakistan szachuje Chiny, no jakby po drugiej stronie Himalajów. To jest jedna sprawa. No druga właśnie, jest to kraj, który no, ma broń jądrową, w związku z tym z nim po prostu trzeba się liczyć i tutaj mówiąc krótko, no postanowił wykorzystać własny potencjał do tego, aby zaakcentować swoją pozycję i aby pokazać, że jest liczącym się graczem przynajmniej regionalnym, a być może nawet ponadregionalnym, bo no jeżeli tutaj rzeczywiście okaże się, że rola Pakistanu w tej wojnie jest kluczowa, to no właściwie wchodzi powiedzmy on do tej pierwszej światowej ligi państw, które można powiedzieć uważamy za, jeżeli nie globalne, to przynajmniej lokalne mocarstwo. Kolejna sprawa, zresztą Pakistan jednoznacznie deklarował od początku w zasadzie tej wojny, swoje poparcie dla Iranu. I te ostrzeżenia, które były wysyłane pod adresem Izraela, też były dosyć jednoznaczne. Znaczy z Islamabadu płynęły wyraźne komunikaty przestrzegające przynajmniej Izrael, może Stany Zjednoczone mniej, ale przestrzegające przynajmniej Izrael przed użyciem broni jądrowej. A zdaje się, że w Izraelu takie pomysły też były. I mam wrażenie, że też chyba tutaj jakby naciski Ameryki póki co spowodowały to, że użycia tej broni jądrowej nie było. Także no Izrael, znaczy przepraszam, Pakistan, tak jak mówię, doskonale wykorzystuje swoją pozycję. Gdzieś tam próbuje stać się takim, powiedzmy, obrotowym pomiędzy Zachodem czy Stanami Zjednoczonymi de facto, a Chinami. I próbuje, dobrze zresztą mu to wychodzi, grać rolę mediatora w tej wojnie. Nie ma się co dziwić, znaczy, mówiąc krótko, należy zazdrościć i podziwiać. No to cóż. No.
To jeszcze na koniec, panie doktorze, przeanalizujmy, bo jednak te 10 punktów, o których mówi Iran, o tych pokojowych propozycjach, to one mają być kanwą do rozmów, które zaczną się pojutrze. Czy uważa pan, że te punkty będą realne? No bo przecież jest tam oczywiście o całkowitym zakończeniu działań wojennych w Iraku, Libanie i Jemenie. Bezterminowe i trwałe zakończenie wojny przeciwko Iranowi. Dalej kompleksowe wygaszenie wszystkich konfliktów w regionie. I to chyba niezbyt dotarło do premiera Izraela, ponowne otwarcie cieśniny Ormus, ustalenie zasad gwarantujących bezpieczeństwo i swobodę żeglugi, pełne wypłaty odszkodowań za zniszczenie w Iranie, całkowite zniesienie sankcji wobec Iranu, odblokowanie irańskich aktywów zamrożonych w Stanach, zobowiązanie Iranu do nieposiadania broni nuklearnej, a także ostatni punkt, natychmiastowe zawieszenie broni po akceptacji powyższych warunków. Chyba najistotniejsze to są te odszkodowania i sankcje i aktywa, prawda? Czy myśli pan, że Stany Zjednoczone zgodzą się na te punkty, czy jednak, tak jak rozmawialiśmy na początku, już doszło do takiego momentu, że Donald Trump wstępnie zaakceptował, a dopiero w piątek zaczną się twarde i zupełnie inne negocjacje?
Zaczną się twarde i inne negocjacje, dlatego że przyjęcie szczególnie tych trzech punktów, które wymieniła pani redaktor, to jest kapitulacja Stanów Zjednoczonych. No bo to jeżeli Stany Zjednoczone zgodzą się na wypłaty odszkodowań, które pójdą, to będą jakieś bajońskie kwoty, to oznacza mniej więcej tyle, że Stany Zjednoczone jakby uznają swoją winę za tę wojnę, uznają się za państwo, które było agresorem, czyli państwem, które tę wojnę wywołało. A na koniec uznają również, że tę wojnę przegrały, skoro godzą się na wypłacenie odszkodowań, no to mówiąc wprost, przegrały wojnę. Więc tutaj ja po prostu nie wierzę w to, żeby Stany Zjednoczone zgodziły się na te punkty. Kolejna sprawa właśnie, czy wygaszenie konfliktów, to myślę, że poza Izraelem oczywiście, to wszystkim na tym zależy. Ten punkt będzie pewnie najłatwiejszy do klepnięcia. Dobrze, szukałem słowa, nie znalazłem mądrego.
Zatwierdzenia,
tak, dziękuję. Natomiast jeszcze jest kwestia właśnie tych aktywów irańskich. Powiedzmy sobie tak, przez wiele lat to był właśnie taki, ja wiem jak to nazwać, lewar, którym Ameryka próbowała wpływać właśnie na takie albo inne zachowania Iranu w polityce międzynarodowej. No jeżeli w tym momencie się zgodzi na to, żeby te aktywa odmrozić, to jeden z argumentów, którymi zawsze posługiwały się Stany Zjednoczone, po prostu odpada. No i tyle. No nie ma w tym momencie już tego argumentu. Cieśnina Ormus, tak, to ja się całkowicie zgadzam, że ona jest... To jest tutaj też jedna z kluczowych kwestii, bo jednak to są ogromne ilości ropy, która tam tędy płynie. Natomiast znowu przypomnę, że dosłownie dwa dni temu Trump ni stąd, ni zewąd stwierdził, że na cieśninie Ormus będą zarabiały Stany Zjednoczone i one będą pobierały opłaty za to, że będą tam tędy przepływały tankowce z ropą. No więc jeżeli Trump będzie się w ten sposób nadal zachowywał, to negocjacje mogą być rzeczywiście bardzo długie. I bardzo ciekawe, przy czym paradoksalnie może nawet nie ciekawe tak dosłownie w sensie politycznym, tylko mogą być ciekawe nawet tak trochę humorystycznie, bo no, będziemy świadkami kolejnych pomysłów Trumpa, które on będzie zapewne dzień po dniu podrzucał i będzie się okazywało, że to, co zostało gdzieś tam uzgodnione 2 czy 3 dni temu, właściwie już nie obowiązuje, bo w tej chwili właśnie Trump stwierdził, że jednak ma inny pomysł i zaczynajmy w zasadzie od nowa. Także no jeżeli tak, nawet wszystko, będą te blokowania trwały, to będą długie.
Wszystko przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan doktor Bogdan Pliszka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, 10:40, z nami Rachel Portman przez kilka chwil i po piosence będziemy rozmawiać z panem Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który specjalizuje się w relacjach Izraela i w ogóle w polityce izraelskiej. To już za kilka chwil.